Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Telewizja Trwam istnieje już od 10 lat. Swoje nadawanie katolicka stacja rozpoczęła 10 czerwca 2003 roku w 750. rocznicę zjazdu Drohiczyńskiego.
Telewizja Trwam jako jedyna stacja w Polsce transmituje w całości wizyty apostolskie Ojca Świętego. Posiada nowoczesne studia telewizyjne. Nadaje także program dla Polonii.
Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cały czas blokuje starania Fundacji Lux Veritatis, nadawcy programu, o uzyskanie miejsca na cyfrowym multipleksie.
Pod protestem do Krajowej Rady podpisało się blisko 2,5 miliona osób. W obronie katolickiej stacji przeszło też blisko 170 marszów w kraju i za granicą.
Poparcie dla Telewizji Trwam wyraził również Episkopat Polski, a także wiele samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk społecznych.
Anna Pietraszek, członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, ma nadzieję, że tym razem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyzna Telewizji Trwam koncesję na nadawanie cyfrowe naziemne.
Jeżeli stałoby się tak, że miałaby Telewizja Trwam nie dostać miejsca na multipleksie, powiem, że ja w to nie do końca wierzę, że tak źle mogłoby się stać. Bo wtedy wygrałyby z nami z potrzebą narodową, potrzebą posiadania swojej platformy wypowiedzi, komunikacji katolickiej. Wygrałyby popłuczyny stalinizmu. I znaczyłoby, że to nie chodzi o to, że Telewizja Trwam jest lepsza, ciekawsza, mniej ciekawa, większa czy mniejsza, tylko chodziłoby o walkę z Kościołem i walkę z narodem. To by było bardzo smutne.
W Drohiczynie w 14. rocznicę pobytu Ojca Świętego odbyło się spotkanie rodziny Radia Maryja.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Homilię wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk.
Dyrektor Radia Maryja podkreślił, że to na tej ziemi stanął widzialny zastępca Chrystusa, największy z rodu Polaków i Słowian, Jan Paweł II. Akcentował, że Podlasie to ziemia ludzi godnych, wielu świętych, męczenników, ziemia trudnych dziejów, które się dokonywały i dokonują między wschodem a zachodem. Żeby miłować i budować jedność, potrzeba Bożej dyplomacji. Wynika ona z wiary i miłości do Boga, a także poszanowania człowieka jako dziecka Bożego, stwierdził dyrektor katolickiej rozgłośni.
Przykładem tego, jak przyjęty dar Bożej dyplomacji działa, jest dla mnie, mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, pasterz diecezji ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Konsekwencją przyjęcia tego daru jest dialog.
Rozumienie potrzeby dialogu, a równocześnie roli mediów, nowoczesnych środków w budowaniu jedności między ludźmi, społecznego komunikowania, przekazu Ewangelii, wspólnego poszukiwania prawdy, dobra, widać także u księdza biskupa w stosunku do mediów katolickich, także do Radia Maryja i Telewizji Trwam, do naszego dziennika, do mediów. Ksiądz biskup zajmował się mediami już bardzo dawno. Wtedy, gdy był w Rzymie i był w Polsce, był bardzo zaangażowany w media. W stosunku do mediów świadczących o prawdzie. Myślę, że także dlatego, wyrazem tego zrozumienia, miłości do prawdy, przez księdza biskupa było zaproszenie nas przed 10 laty, by tu zacząć posługę prawdzie przez Telewizję Trwam. To tu, 4 lata po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II, rozpoczęła swą posługę Telewizja Trwam. Dzisiaj dokładnie 10 lat.
Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że ksiądz biskup wielokrotnie bronił toruńskich mediów, pomimo potężnej propagandy z zewnątrz. Biskup Drohiczyński podkreślał, że nie sposób jest opisać tych wszystkich trudności, które skupiły się na jednym człowieku, ojcu Tadeuszu Rydzyku.
Nie możemy powstrzymać się, aby nie wyrazić bólu, że to wszystko spotykało ojca od naszych rodaków, od tych, którzy się podpisują po polsku, do Polski się przyznają i rzekomo w wolnej Polsce potrafią stawiać tak wielkie przeszkody dla dzieła, które same ze swojej istoty jest jakżeż bardzo pozytywne i dobre, bo służy zjednoczeniu. Dlatego chcemy Cię za to przeprosić z całego serca, bo to na to zasługujesz i to bardzo. A nam, jak już wspomniałem, to rodzi w naszych sercach ból i myślę, że ci wszyscy, którzy na przestrzeni wieków cierpieli za Polskę, oni także i teraz przeżywają zawstydzenie, że to może się zdarzać, że to się zdarza na naszych oczach. Bądź jednak pewny, że ta Polska, która cierpi, ta Polska, która pielęgnuje tradycję, ta Polska, która kocha, ta Polska, która zabiega i troszczy się o życie, ta Polska, która myśli o autentycznej wolności, ona jednak będzie zawsze wdzięczna Tobie, Ojcze, kochany dyrektorze Tadeuszu.
W poniedziałek rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza kardynała Stanisława Nagiego.
Wybitny teolog, wykładowca i przyjaciel Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Nagi zmarł w środę w wieku 91 lat.
Z księdzem kardynałem pożegnali się współbracia ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Trumnę z ciałem księdza kardynała odprowadzono do kaplicy relikwii w centrum Jana Pawła II w Krakowie. Następnie sprawowana była Eucharystia.
Pogrzeb księdza kardynała Stanisława Nagiego odbędzie się we wtorek o godzinie 11 w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie.
Uroczystością przewodniczył będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
W poniedziałek minęło 38 miesięcy od katastrofy rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem.
Jak co miesiąc od 10 kwietnia 2010 roku msza święta w intencji poległych sprawowana była o godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
Podczas homilii ksiądz kanonik Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej archikatedry, akcentował, że modlitwa za tych, co zginęli, wypływa z potrzeby serca i wiary.
Nasza obecność w tym miejscu, i tak ją odczytuję na modlitwie, jest przykładem tej pamięci wspartej miarą naszego polskiego serca i naszej wiary. Ogarniamy zawsze, ilekroć się tu spotykamy, modlitwą ofiary smoleńskiej tragedii, ale także, i to się daje wyczuwać, bo to się czuje, sercem się czuje, że kierujemy naszą modlitwę ku przyszłości, ku nadziei na zwycięstwo prawdy w naszym życiu politycznym, społecznym i wspólnotowym.
Po zakończeniu Eucharystii odbył się modlitewny przemarsz pod Pałac Prezydencki.
Transmisję mszy świętej przeprowadziło Radio Maryja.
W najbliższych miesiącach tysiące ludzi straci pracę. Według Ministerstwa Finansów w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku zakłady pracy zgłosiły zamiar zwolnienia prawie 21 tysięcy pracowników. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to ponad 15 tysięcy osób.
Ograniczanie zatrudnienia dotyczy całych firm i ich oddziałów. Niepokojące jest to, że zwolnieni w wyniku masowej redukcji etatów w świetle prawa nie mogą liczyć na żadne przywileje.
Do Polski dociera druga fala kryzysu finansowo-gospodarczego, który mocno jest już widoczny w zadłużonych krajach strefy euro, wyjaśnia ekonomista profesor Paweł Soroka.
W tej chwili co najmniej można mówić już o poważnym spowolnieniu w polskiej gospodarce, ale wszystko wskazuje na to, że czeka nas już w drugiej połowie roku recesja i może to być recesja dość głęboka i długa. No niestety firmy bardzo często właśnie w ten sposób reagują, że zwalniają, no ale to może jeszcze recesję bardziej pogłębić, bo wiadomo, że osoby zwolnione będą musiały iść na zasiłki. Niektóre stracą te zasiłki. W związku z tym będzie malała siła nabywcza, czyli będzie malał popyt, a to może tą recesję jeszcze pogłębić. Dlatego niestety czekają nas trudne czasy i trzeba przygotować się na to, że kryzys do Polski dotrze. No i trzeba już podejmować w tej chwili działania, które by wyprzedzały wydarzenia, czyli działania antyrecesyjne.
Do tego dochodzą jeszcze dramatyczne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Emigranci z Polski to w większości ludzie młodzi. Ponad 70% z nich nie ma 40 lat.
Według danych z 2 milionów Polaków, którzy są za granicą, ponad 1 400 000 ma 39 lat lub mniej. W tym jest 226 tysięcy dzieci do 15 roku życia. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku od 25 do 34 lat.
Sytuacja jest bardzo dramatyczna z punktu widzenia rozwoju gospodarki. gospodarki i całego społeczeństwa. To jest jakiś potworny regres, który będzie można porównać za chwilę ze spustoszeniami, jakich dokonała II wojna światowa, podkreśla profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, była wiceszefowa Głównego Urzędu Statystycznego.
Jeżeli mamy masowe zjawisko emigracji zarobkowej, no bo przecież ci ludzie nie wyjeżdżają na studia, ani turystycznie, tylko wyjeżdżają po prostu dlatego, że w Polsce nie ma dla nich miejsc pracy. No to na pewno te dane są alarmujące, ale chyba jeszcze bardziej przerażające jest to, że rząd uważa, że wszystko jest w porządku, nic złego się nie dzieje i nie zamierza podjąć najmniejszej interwencji na rynku pracy. Bo ten rzekomy program, bo to jest rzekomy program, tam nie ma żadnych poważnych, merytorycznych założeń, które pozwalałyby na lokowanie jakiegoś sukcesu, poprawy sytuacji na rynku pracy.
W miasteczku namiotowym w Czarnowąsach odbyła się debata poświęcona elektrowni Opole oraz energetyce.
Przypomnijmy, od kilku dni trwa protest zorganizowany przez związkowców, działaczy Akcji Obywatelskiej Tak dla Elektrowni, Tak dla Śląska oraz członków Prawa i Sprawiedliwości.
Domagają się oni rozbudowy elektrowni w Opolu, z czego na początku kwietnia wycofała się PGE. Nie dowierzają również deklaracjom premiera, który w czwartek zapowiedział, że rząd znajdzie sposób na to, aby powstały dwa nowe bloki energetyczne w opolskiej elektrowni.
Premier podjął, że będzie szukał środków i sposobu, ale na razie to są jakieś tylko deklaracje. W związku z tym my tutaj swojej działalności nie zamykamy. Wręcz przeciwnie, ruch społeczny dalej będzie działał. Mamy już też opracowane plany, co dalej. No będziemy tak długo tutaj działać jako ruch społeczny, aż do uzyskania konkretnej decyzji o budowie elektrowni, aż do momentu, kiedy dźwigi wiadą na budowę.
Mówił Dariusz Kucharewicz, przewodniczący NSZZ Solidarność Elektrowni Opole.
Elektrownia w Opolu to jednak nie jedyne miejsce, gdzie PGE zaprzestaje inwestycji, zwraca uwagę Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekcji krajowej górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność.
To jest nie tylko Opole, ale sprawa dotyczy również elektrowni w Turowie na węgiel brunatny i podobna sytuacja dotyczy ZEDO, czyli zespołu elektrowni w Szczecinie. I to są trzy takie decyzje negatywne, bo to nie tylko zarząd PGE powiedział, że nie będzie budował tutaj w Opolu, ale również w Turowie, z czego wiemy i w Szczecinie. W związku z tym jutro podobne miasteczko i będę również tam brał udział w takim spotkaniu, gdzie będziemy bronić decyzji dotyczących rozwoju elektrowni w Dolnej Odrze.
Zachodniopomorska Solidarność rozpoczęła już w poniedziałek wielodniową akcję protestacyjną. Przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie rozstawili miasteczko namiotowe.
Związkowcy chcą w ten sposób przypominać o niespełnionych postulatach, zarówno ogólnokrajowych, jak i regionalnych.
Tak jak koledzy związkowcy mówią, jest przede wszystkim po to, żeby ciągle przypominać o tym, co rząd chce wprowadzić, a mam tu na myśli przede wszystkim zmiany w kodeksie pracy, a także brak ograniczeń odnośnie stosowania umów śmieciowych, ponieważ tego dialogu nie ma. Miało się odbyć spotkanie z premierem w maju w ramach Komisji Trójstronnej, które premier obiecał. Do takiego spotkania nie doszło, nie ma też żadnych informacji, aby miało się odbyć. Więc no, mówiąc oględnie, tyle są warte słowa premiera, więc w takiej formie ciągłego przypominania, tym razem w Szczecinie, będziemy starali się, aby ten temat ani przez chwilę nie schodził z tej przestrzeni medialnej.
Mówił Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodniczącego NSZZ Solidarność.
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka.
Ustawa wejdzie w życie 17 czerwca. Dłuższe urlopy według autorów przysługiwać będą rodzicom dzieci urodzonych w tym roku. Jednak nie wszystkim. Ustawa pomija osoby samozatrudnione i pracujące na umowę zlecenie.
Zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego złoży poseł i profesor Józef Achrynkiewicz. Powód? Ustawa dyskryminuje pewne grupy kobiet. Jak mówi poseł, ustawa jest częściowo dobra. Prawo do świadczeń rodzicielskich będą miały osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. Nie jest ono jednak obowiązkowe dla przedsiębiorców i osób pracujących na umowę zlecenie.
Takich matek jest według mojej oceny około 1/3. Tymczasem świadczenie rodzinne, to świadczenie związane z macierzyństwem, jest świadczeniem typowym z zakresu polityki ludnościowej państwa i powinno ono być finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, a nie ze składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przyjmiemy natomiast, że macierzyństwo, urodzenie dziecka, poród jest chorobą, no to można to rzeczywiście finansować, te świadczenia ubezpieczenia chorobowego.
Jeżeli przyjmiemy, że to nie jest choroba, a coś normalnego i pożądanego, a także, że rozwój ludnościowy jest ważny dla państwa, to urlop powinien być finansowany z budżetu centralnego, zaznacza poseł.
Jeżeli pan prezydent, u którego byłam na rozmowie wówczas, kiedy rozmawialiśmy o polityce rodzinnej, propozycja prezydenta, podpisze to rozwiązanie ustawowe, no to niestety trzeba je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że każda matka, bez względu na to, czy jest ubezpieczona, czy nie jest ubezpieczona, pracuje na umowę o pracę, czy na umowę o dzieło, powinna otrzymać takie świadczenie.
Wprowadzenie ustawy jest pokłosiem protestu matek pierwszego kwartału. Rząd uległ pod ich naciskami.
Pogarszająca się od lat sytuacja ekonomiczna pracowników prokuratury i sądownictwa zmusiła ich do strajku.
Poniedziałkowa akcja protestacyjna miała charakter ostrzegawczy. Polegała między innymi na honorowym oddawaniu krwi i korzystaniu z urlopów na żądanie.
Urzędnicy prokuratury i sądownictwa nie mieli podwyżek pensji od kilkunastu lat. W tym czasie następuje ich realny spadek wartości, podkreśla prokurator Jacek Skała. Wiceszef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że wynagrodzenia całej sfery budżetowej zgodnie z ustawą powinny podlegać waloryzacji. Przepis omija jednak administrację centralną.
Zakazy podwyższania wynagrodzeń omija się poprzez zwiększanie funduszu nagród, funduszu premiowania i w efekcie tam mają miejsce realne podwyżki. Natomiast w wymiarze sprawiedliwości w prokuraturze i sądownictwie te pensje stoją w miejscu, następuje ich systematyczna dewaluacja. Stąd też urzędnicy prokuratury, również urzędnicy sądownictwa przystępują do coraz liczniejszych akcji protestacyjnych. W ubiegłym roku przecież na ulicach Warszawy jesienią przemaszerowali pracownicy sądów i prokuratury, a skutkiem tamtych wydarzeń był dezyderat Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Sejmowa komisja stwierdziła, że wynagrodzenia w tym sektorze nie odpowiadają godności pracowników i zakresowi ich obowiązków. Politycy zaapelowali o stworzenie czytelnego systemu wynagradzania. W poniedziałek urzędnicy zwrócili się do prokuratorów o czynne poparcie postulatów dotyczących płac i przyłączenie się do akcji.
Zwróciliśmy się również do prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy wnioskiem o udzielenie informacji, czy w roku 2014 po raz kolejny jest planowane zamrożenie płac pracowników sądownictwa i prokuratury, a także zaapelowaliśmy do prokuratora generalnego o podjęcie działań mających na celu zwiększenie środków właśnie na płace urzędników w ramach funduszy, które są w dyspozycji prokuratury generalnej.
Po niedzielnej nawałnicy warszawscy radni PiS-u wystąpią o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Z rażącej niekompetencji ma się wtedy wytłumaczyć prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Po intensywnej ulewie w stolicy zalana została między innymi trasa toruńska, na której przejezdność przywrócono dopiero w poniedziałek rano. Strażacy musieli tam ewakuować kierowców z dachów zatopionych samochodów. Woda sięgała niemal 2 metrów.
Nie można dłużej tolerować sytuacji czekania na nieszczęście, powiedział szef struktur warszawskich PiS-u poseł Mariusz Kamiński.
Czy rzeczywiście ktoś musi tam utonąć, ktoś musi zginąć, żeby władze publiczne, w tym władze miasta, podjęły efektywne działania, aby doprowadzić do remontu tego fragmentu jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych Warszawy, jaką jest trasa toruńska? To nie jest pierwsza tego typu sytuacja i nie można zwalać całej sprawy na zmiany klimatyczne, bo jest to po prostu żart z tego, co dzieje się w Warszawie. Mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami w roku 2010, w 2011, gdzie było zagrożone życie mieszkańców Warszawy, a i doszło do utraty mienia znacznej wartości. Przez ten czas nic nie zrobiono, aby ten fragment został wyremontowany, aby nie dochodziło tam do sytuacji dramatycznych.
Wyjaśniona powinna zostać sprawa reakcji służb miejskich, które zareagowały dopiero po 3 godzinach, powiedział poseł Kamiński.
Radny miasta stołecznego Warszawy Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje remont zalanego odcinka drogi, jednak opóźnia się przetarg na przeprowadzenie tego remontu.
Mówi się, że od września dopiero przystąpi się do prac remontowych, no ale opóźnienie tego przetargu sprawiło, że mieliśmy wczoraj taką sytuację, jaką mieliśmy. Druga rzecz to jest zaniechanie działań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które odpowiada za studzienki kanalizacyjne, które tam się znajdują. Wiemy dobrze, że wiedząc o tym, że ten odcinek ma być remontowany, nie remontowano, nie konserwowano w odpowiedni sposób tych studzienek, co doprowadziło oczywiście do tej sytuacji, jaką wczoraj mogliśmy obserwować, zatopionych kilka czy kilkanaście samochodów, ogromne straty w mieniu, paraliż drogi przelotowej przez Warszawę. My się pytamy pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy jest prezydentem na pół etatu, bo wiemy, że wczoraj jej nie było. Z tego co wiemy, dzisiaj też jej chyba nie ma w pracy. To nie może być tak, że piąta osoba w państwie chałturzy i dorabia sobie gdzieś na jakimś etacie.
Sama prezydent Warszawy stwierdziła w mediach, że zmienia się klimat i stąd utrudnienia. I to w tym należy według niej upatrywać takich utrudnień jak te niedzielne.
Prezydent Warszawy zaznacza, iż takich nawałnic nie było wcześniej. Trzeba się do nich przyzwyczaić, a nie pomstować na nie, stwierdziła Hanna Gronkiewicz-Waltz.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękujemy Państwu za uwagę.